Drodzy Państwo, już kwadrans po godzinie 18. Zapraszam bardzo serdecznie na audycję Szukając Słowa Bożego. Dziś naszym gościem jest ksiądz profesor Marcin Kowalski, biblista, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, wykładowca Instytut Nauk Teologicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Witamy bardzo serdecznie księdza profesora.
Witam Ojca, szczęść Boże, pozdrawiam Państwa.
Przed nami kolejna niedziela, to już 28. niedziela zwykła. Prośmy Ducha Świętego o to, by towarzyszył nam swoją obecnością, by też uzdalniał nas do przyjęcia Słowa Bożego, też do tego pragnienia, by tym Słowem żyć, by to Słowo też oświecało wszelkie nasze drogi, uczyło, jak miłować Boga, jak miłować też naszego brata i siostrę.
Jak słyszeliśmy, zbliża się 28. niedziela zwykła, czyli zbliżamy się powoli do końca naszego roku liturgicznego. Tej niedzieli Kościół proponuje nam piękne czytania, które gdybyśmy chcieli znaleźć jakiś jeden motyw łączący, złotą nić, czytania, które łączy ze sobą, myślę, temat uzdrowienia. Uzdrowienia, które ma bardzo wiele poziomów, czy może mieć bardzo wiele poziomów w życiu człowieka. Wiemy, jak wiele wysiłków wkłada dzisiaj współczesna medycyna w to, żeby leczyć nas. Znajdujemy coraz bardziej zaawansowane technologie, które odpowiadają na nasze ludzkie słabości, choroby, I to rzeczywiście często budzi zdumienie, ale równocześnie mierzymy się z tym, że po pierwsze nie wszystko da się jeszcze wyleczyć, a po drugie nawet w sztukach medycznych mamy do czynienia z traktowaniem człowieka raczej jako mechanizmu, jako ciała. Medycyna nie potrafi dotknąć, lecząc nas wszystkich poziomów naszej osobowości. O takim holistycznym leczeniu, leczeniu całego człowieka, o uzdrowieniu, które dotyka nas całych, nie tylko ciała, ale także głębin naszego dusza, mówi dzisiaj liturgia, która w pierwszym czytaniu stawia nam poganina Naamana, uleczonego z trądu, ale także z choroby pychy i ze swojego pogaństwa. W drugim czytaniu będziemy słyszeli list Pawła do Tymoteusza, którego Paweł, apostoł, leczy z choroby bezsensu cierpienia, z takiego traktowania życia ludzkiego jako tylko i wyłącznie wypełnionego sukcesem. I wreszcie Ewangelia, znów wracając do choroby trądu, mówi nam o uzdrowieniu, które jest de facto zwróceniem całego ludzkiego życia ku Chrystusowi. A więc na bardzo wielu poziomach o uzdrowieniu dziś będziemy myśleć, mówić i o uzdrowienie tej niedzieli będziemy się także modlić.
Pierwsze czytanie z księgi, drugiej księgi królewskiej. Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się 7 razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego chłopca i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem, a teraz zechciej przyjąć dar od Twego sługi. On zaś odpowiedział: na życie Pana, przed którego obliczem stoję, nie wezmę. Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy Naaman rzekł: jeśli już nie chcesz, to niech dadzą Twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd Twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu.
W pierwszym czytaniu słyszeliśmy pierwszą historię uzdrowienia. Takich historii pojawi się kilka tej niedzieli. Pierwsza historia uzdrowienia może być zatytułowana uzdrowieniem z pychy i pogaństwa, a uzdrowienie to dotyka syryjskiego wodza Naamana. Czytamy drugą Księgę Królewską, fragment, króciutki fragment z niej. Przypomnę tylko, że druga Księga Królewska to księga należąca do korpusu, który nazywamy historią deuteronomistyczną. Powstała prawdopodobnie około 7-6 wieku, pisze ją historyk, którego oczywiście interesują królowie, jak sama nazwa wskazuje, ich dzieje i dzieje Królestwa Izraelskiego, północnego i południowego. Ale w trakcie tych dziejów opowiada się także inną historię, właściwie tożsamą z dziejami królewskimi, historię proroków Eliasza i Elizeusza. Dzieje królewskie to także historia słowa prorockiego. Dwóch wielkich proroków północy, Eliasz i Elizeusz, działa cuda, głosząc Słowo Boże. Elizeusz, uczeń Eliasza, widzimy go w dzisiejszym drugim czytaniu, dokonuje wielkiego cudu uzdrowienia, a właściwie dokonuje go przez niego Bóg. Żeby zrozumieć, co dzieje się w historii Naamana i jak wielu pokładów dotyka to uzdrowienie, którego spotyka, musimy poznać tę historię uzdrowienia od początku, to znaczy cofnąć się odrobinkę w rozdziale 5 do pierwszych wersetów tego rozdziału, 5 drugiej Księgi Królewskiej, gdzie słyszymy o Naamanie. Naaman to dzielny człowiek, dzielny żołnierz, właściwie wódz armii syryjskiej, na którego spada straszna choroba. Dotyka go trąd, co w czasach starożytnych jest oczywiście wyrokiem śmierci, nie tylko śmierci fizycznej, ponieważ na tę chorobę nie ma lekarstwa, to także śmierć cywilna, powiedzielibyśmy, śmierć społeczna, wskazuje go na margines życia społecznego, oczywiście na izolację, życie w odosobnieniu, ale nie tylko to jest brzemieniem tej choroby. Śmierć fizyczna łączy się tutaj z rodzajem śmierci społecznej i duchowej, ponieważ ta nieczystość, ta choroba, która spotyka Naamana, odczytywana jest także jako kara i przekleństwo bogów. A więc ten człowiek może czytać swoje życie i zapewne czytają go tak wszyscy ci, którzy dookoła niego są, jako życie po prostu przeklęte. Tam, gdzie po ludzku historia wydaje się być bez wyjścia, do akcji wkracza Boża opatrzność. I to bardzo ciekawe, że dotyka ona właśnie poganina. W domu Naamana służy branka z Izraela. Dowiadujemy się o tym także na początku rozdziału 5 drugiej Księgi Królewskiej. Izraelitka, kobieta wzięta w niewolę przez Syryjczyków. I to ona zapala temu pogańskiemu wodzowi światło nadziei. Powinien udać się do widzącego, Roe, tak nazywa się tego proroka, który działa w Izraelu na północy, to będzie właśnie Elizeusz. Jest tam prorok, mówi branka żydowska, który może cię uzdrowić z trądu. Pierwszym cudem tej historii jest to, że Naaman, ten mocny człowiek, poganin, który wierzy przecież w swoich bogów, decyduje się wyruszyć, namówiony właściwie tym słowem żydowskiej dziewczyny, kobiety, w drogę do Izraela. Decyduje się wyruszyć w drogę do proroka Elizeusza. Tę drogę poprzedzi hojny dar króla syryjskiego dla króla izraelskiego, prawdopodobnie Jorama. Ten dar sprawi, że król izraelski właściwie rozedrze swoje szaty. Popatrzcie sami, będzie pytał, czy ten władca syryjski nie szuka ze mną przyczyny do wojny, do konfliktu, bo przecież czy ja jestem Bogiem, czy ja uzdrawiam choroby ludzkie takie jak trąd? O całej historii dowie się prorok Elizeusz i to on właśnie każe przysłać Naamana do siebie. Kiedy już tam jest, pogański wódz omal nie odjeżdża z niczym, ponieważ uraziło go tak, jak potraktował go prorok Elizeusz. W jaki sposób potraktował go prorok, nawet do niego nie wyszedł, ale kazał mu udać się nad Jordan i wykąpać się w tej izraelskiej rzece, zanurzyć się tam 7 razy, obiecując, że jego ciało stanie się na powrót czyste. Naaman jest zagniewany tym, że prorok nawet się nie pojawił, tym, że odsyła go nad rzekę, czy nie ma naszych rzek większych, w których mogłem się zanurzyć i zostałbym oczyszczony. No i tutaj znowu ratują historię słudzy, którzy zachęcają go, żeby jednak ugiął się, gdyby prorok nakazał ci rzecz trudniejszą, przecież zdobyłbyś się na nią, panie, a więc zróbmy to, o co prosi. Droga nad Jordan to droga technicznie trudna, ponieważ nie ma tam dobrej drogi. W okolicy, w której jest prorok Elizeusz, trzeba szukać wąwozów, szukać także niewygodnych dróg. Około 65 kilometrów musiał przebyć Naaman, zanim stanął nad brzegami Jordanu i tam zanurzył się w wodach. Zanurzenie związane z różnego rodzaju rytami uzdrowienia było bardzo powszechne, znane także w kulturze antycznej, pogańskiej, w rytach babilońskich. Znamy takie ryty, w których wierni zanurzali się 7 razy, raz twarzą ku górze, drugi raz ku dołowi znowu, składając Bogu Ea dary w rzece. Za pomocą tego zanurzenia nieczystość i choroba miała spłynąć do świata podziemnego. Tym zanurzeniom, i na to właśnie czekał nasz Naaman, towarzyszyły także ryty, zaklęcia, które zmuszały bóstwo do działania. Nic takiego nie pojawia się w rytuale uzdrowienia, który proponuje nam prorok Elizeusz. Nie ma magii, nie ma rytów, nie ma żadnych zaklęć. Bóg uzdrawia na odległość i w dodatku uzdrawia jeszcze swoim słowem. Według słowa proroka Naaman zanurza się w tych wodach Jordanu 7 razy i rzeczywiście wychodzi czysty, jak dziecko. Jego ciało stało się jak ciało małego dziecka. Wraca do Elizeusza. Proponuję jeszcze, że złoży dar. Chcę podziękować Bogu, zechci przyjąć ode mnie dar wdzięczności. Czytamy w Biblii Tysiąclecia, w naszym pierwszym czytaniu, ale w tym miejscu Biblia Hebrajska ma inne słówko, bardzo ciekawe. Zechci przyjąć ode mnie błogosławieństwo. Beracha, mówi Naaman. Pozwól, że odpłacę ci się i twojemu Bogu za ten dar, który mi uczynił. Ale to jest stara pogańska mentalność. Bogu nie da się odpłacić prostym ludzkim darem, czy zapłacić za to uzdrowienie, które się dokonało. Bóg oczekuje czegoś zupełnie innego i w zupełnie inny sposób Naaman decyduje się także odpłacić za to, co dokonało się tutaj nad Jordanem. Prosi, aby dać mu ziemię, którą zawiezie do swojego kraju, ziemię, na której składał będzie od tej pory ofiary swojemu Bogu, bo jak twierdzi, przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. To są bardzo odważne i bardzo radykalne słowa. Ten poganin, który w swoim kraju piastuje ważne funkcje i składa ofiary pogańskim bogom, wyrzeka się ich wszystkich dla poznanego właśnie Boga Izraela, w którego wiarę tutaj wyznaje. I nie stawia go na równi z innymi bogami. Nie wierzy w niego pośród całego panteonu bogów pogańskich. Nie ma Boga poza Izraelem, stwierdza. To jest radykalne stwierdzenie właściwie monoteizmu, które znamy ze Starego Testamentu, z Księgi Powtórzonego Prawa. Bóg jest Bogiem jedynym. Żadnemu innemu nie będzie już służył Naaman. Tylko jemu będzie składał ofiary. Wracając do swojej ziemi, wraca już jako nowy człowiek. Biblia hebrajska używa prostego słowa dla opisania tego powrotu Naamana, czasownika szów, który równocześnie bardzo często służy nam w tekście hebrajskim, w Biblii hebrajskiej, do opisania prawdziwego nawrócenia. Otóż na tym właśnie polega uzdrowienie Naamana. Dokonało się na bardzo wielu poziomach. Ten mocny mężczyzna został złamany w swojej pysze. Ten mocny mężczyzna ugiął się najpierw przed słowem kobiety, a później przed słowem proroka. Później odkrył, że Boga nie da się zmusić do niczego zaklęciami czy rytami magicznymi. A więc to uzdrowienie przyniosło mu także zupełnie nowy obraz Boga, wolnego, proszczącego się o człowieka, który wychodzi poza granice Izraela i dotyka także jego, poganina. Boga, który swoim słowem ma mu moc przywrócić życie, a właściwie dać mu nowe życie, bo to 7 zanurzeń oznacza nowe stworzenie, jak stworzenie w Księdze Rodzaju, nowe narodziny człowieka. Naaman rodzi się do nowego życia, zostaje uleczony także ze swojego pogaństwa.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Najmilszy, pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca, ale Słowo Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą. Nauka to godna wiary. Jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiarę dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.
W drugim czytaniu asystujemy przy czymś, co można by nazwać uzdrowieniem z bezsensu cierpienia albo z negowania cierpienia w życiu chrześcijanina. Czytamy drugi list do Tymoteusza, piękny, bardzo osobisty list świętego Pawła. Niektórzy przypisują go już jakiemuś uczniowi Pawła, jego szkole, ale de facto wypełniony jest po brzegi pawłową myślą, teologią, a także obrazem ostatnich chwil apostoła. To list więzienny, który Paweł wysyła do swojego najbliższego współpracownika już z więzienia rzymskiego, według tradycji tego, które zakończyło także życie Pawła ostatecznie około roku 64-65. Niektórzy ten list nazywają testamentem świętego Pawła, bo tutaj opisuje także swoją śmierć. Niewątpliwie służy także to pismo umocnieniu ucznia, którego Paweł pozostawił w gminie efeskiej jako według tradycji biskupa, episkopos przełożonego. Ten list w niełatwej funkcji, którą pełni Tymoteusz, ma mu pomóc. Pomóc wytrwać na posterunku, wytrwać także jako dobry sługa, żołnierz Chrystusa, bo Paweł tutaj zachęca go do walki. Niewątpliwie Tymoteusz zmaga się z faktem także prześladowań w swoim kościele, w swojej wspólnocie, śmierci, która dotyka pierwszych chrześcijan, tak jak dotknęła także świętego Pawła. Czy te cierpienia mają sens? Jak je czytać? No niestety bardzo często ocieramy się o taki bezsens cierpienia w naszym życiu, czyli nie dostrzegamy cierpień i miejsca, właściwie sensu tych cierpień w naszej drodze chrześcijańskiej. Otóż z tego właśnie leczy Tymoteusza, z takiego myślenia leczy chrześcijan Paweł w drugim liście do Tymoteusza, z myśleniu o cierpieniu, z myślenia o cierpieniu, które jest bezsensem i które jest absurdem. Paweł podsumowuje w tym liście swoją drogę i wraca do zasadniczej prawdy swojej Ewangelii, która pojawia się w każdym jego liście, w sposób szczególny w liście do Rzymian. Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według mojej Ewangelii powstał z martwych. Gdybyśmy chcieli być wierni tekstowi oryginalnemu, mamy tutaj participium w perfekcie, perfektum, które można przetłumaczyć następująco. Pamiętaj o Jezusie Chrystusie, który jest żyjącym, powstałym z martwych. Chrystus dla Pawła to ten, który żyje. I to ten, który nadaje sens jego cierpieniom i jego zmaganiom. To zmartwychwstały. Oczywiście także ukrzyżowany, ale przede wszystkim żyjący i dający życie. Dla tej Ewangelii, dla Ewangelii o żyjącym, zmartwychwstałym Chrystusie, ja znoszę niedolę, pisze Paweł do Tymoteusza, aż do więzów, jako złoczyńca, żeby słowo Pana nie uległo skrępowaniu. Paweł stwierdza tu, że jego kajdany nie są bezsensem. Jego cierpienie nie jest bezsensem. One przyczyniają się do biegu Słowa Bożego. Tak jak w liście do Filipian pisał, że jego więzienie nie zatrzymało Ewangelii. Że więcej nawet ludzi ze względu na jego kajdany poznaje Chrystusa i odważa się go głosić. Tak, cierpienie to najdoskonalsze świadectwo często, czy okazja do dawania świadectwa, jaką daje nam opatrzność. Znoszę to wszystko, pisze Paweł, ze względu na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą. A więc moje cierpienie i moje kajdany, argumentuje apostoł, przynoszą korzyść Ewangelii i wszystkim, którzy dzięki nim będą wierzyli. Służą waszej pociesze, ale także temu, żeby słowo biegło. Tym, który daje sens Pawłowym cierpieniom i daje mu tę siłę, żeby je znosić, jest Chrystus zmartwychwstały, nie tylko ukrzyżowany, pamiętajmy, ale przede wszystkim zmartwychwstały, nadaje sens życiu i cierpieniu chrześcijanina. Ewangelia o zmartwychwstałym to Ewangelia zasługująca na wiarę, pisze Paweł. Jeżeliśmy z nim współumarli, wespół z nim także żyć będziemy. To jest przepiękny temat, który Paweł tutaj włącza, tej wspólnoty z Jezusem. Wspólnoty w cierpieniu i wspólnoty w życiu. Pojawia się nam w trzecim rozdziale listu do Filipian ten temat, czy w Rzymian 8:17. Jeśli wspólnie z nim cierpimy, tam pisze Paweł, to wspólnie będziemy mieć z nim udział w chwale. Przez chrzest właściwie argumentuje Paweł także w liście do Rzymian, myśmy zostali włączeni w śmierć Jezusa. Myśmy zostali z nim pogrzebani, żeby wejść do nowego życia. Więc przez śmierć podobną do jego śmierci zostaniemy także włączeni w podobne do niego zmartwychwstanie. Więc właśnie przez śmierć, przez cierpienie, przez cierpliwe znoszenie także przeciwności naszego życia zanurzamy się w życiu Jezusa. Stajemy się podobni do ukrzyżowanego, ale nie żeby skończyć na krzyżu, żeby tak jak ukrzyżowany przejść do nowego życia, do życia zmartwychwstałego. No to jest nadzieja apostoła i to jest to, co pozwala odczytać często trudne doświadczenie cierpienia w życiu chrześcijanina jako pełne sensu. Upodabnia nas do Chrystusa, przygotowuje nam niebo, jest okazją do dawania świadectwa. Jeśli trwamy z nim w cierpliwości, pisze Paweł do Tymoteusza, razem z nim będziemy królować. To znowu jest piękny temat listu do Rzymian, gdzie pisze, że my się chlubimy z ucisków, apostoł pisze do gminy w Rzymie. Bo wiemy, że ucisk wyrabia wytrwałość, wytrwałość cnotę, cnota nadzieję, a nadzieja zawieść nie może. Nadzieja prowadzi pewnie do nieba. Pośród tych przeciwności w więzieniu, pośród cierpienia, Paweł głosi Ewangelię o Chrystusie, wiedząc, że nie może się go zaprzeć w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł. Nie będziemy się go zapierali, bo jeśli tak zrobimy, on nas się zaprze. To jest ostatnie słowo naszego drugiego czytania. Jeśli my odmawiamy wierności, on wciąż wierności dochowuje. Paweł na wiele sposobów będzie potwierdzał, że nie wstydzi się Ewangelii i nie boi się dawać jej świadectwo nawet w najtrudniejszych okolicznościach naszego życia. A pisze to człowiek, który ma już ponad 60 lat, pisze w więzieniu, pisze w ostatnich właściwie miesiącach, jak twierdzi się, swojego życia. Bez tej prawdy o zmartwychwstaniu Paweł nie byłby tak odważny. Bez prawdy o zmartwychwstałym nie potrafiłby przyjąć cierpienia, które na niego przychodzi. Jego sensem jest zjednoczenie z Chrystusem. Jest nowe życie już dziś i nadzieja zmartwychwstania, czyli pełnego upodobnienia do Chrystusa w Królestwie Ojca. Na to powinien także przygotować się Tymoteusz i z takiego traktowania cierpienia jako wypadku, jako momentu, w którym Boża opatrzność o nas zapomina, leczy go święty Paweł.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niemu 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.
Ostatni i trzeci obraz uzdrowienia, który spotykamy w dzisiejszej liturgii. Po Naamanie, po Tymoteuszu, któremu Paweł, powiedzmy, aplikuje taką terapię Ewangelii o zmartwychwstaniu, słyszymy o uzdrowieniu 10 trędowatych, czyli wraca znów temat trądu, tej śmiertelnej choroby w starożytności, którą tym razem pokonuje Jezus w opowiadaniu Łukasza z 17 rozdziału jego Ewangelii. Czytamy rozdział, który należy do drugiej części Ewangelii Łukaszowej, więc Jezus jest już na drodze do Jerozolimy. Od 9 rozdziału w Ewangelii Łukasza Pan kieruje się wyraźnie ku miastu świętemu, wypełnia się jego życie, wypełnia się jego historia. Jezus, jak pisze Łukasz, wówczas zwraca się twarzą ku Jerozolimie i takim już pozostanie do końca tej Ewangelii. Więc 17 przybliża go już znacząco do Jerozolimy, do miasta świętego. W trakcie tej wędrówki Pan będzie nauczał, będzie także uzdrawiał. To jest jeden z cudów, o którym słyszymy w drodze do Jerozolimy. W tym cudzie pojawia nam się bardzo wiele nawiązań do pierwszego czytania. Jezus w Ewangeliach opisywany jest zresztą jako nowy Eliasz, nowy Elizeusz, a właściwie precyzyjniej rzecz ujmując, ktoś znacznie większy od Eliasza i Elizeusza, proroków Starego Testamentu. Ktoś, w kim przychodzi całe bogactwo czasów mesjańskich. Jezus w Ewangeliach będzie portretowany jako ten, który daje chleb, rozmnaża go, tak jak czynili to właśnie ci dwaj wielcy prorocy. Elizeusz to także ten, który uzdrawia, wskrzesza tak jak wskrzeszał Eliasz i Elizeusz. Więc ktoś znacznie większy, ale pomiędzy pierwszym i czytaniem i Ewangelią będzie bardzo wiele ciekawych paraleli, które postaramy się także tutaj wyłowić. W 17 rozdziale Ewangelii Łukasza Pan natrafia na całą grupę 10 właściwie trędowatych. Słyszymy, że zmierza do Jerozolimy i przechodzi przez pogranicze Samarii i Galilei. Więc to jest to pierwsze nawiązanie do historii Elizeusza. Tamta historia także wydarzyła się w Samarii. Słyszeliśmy o tym na pograniczu Samarii i Galilei, właściwie w podobnej okolicy. Jezus przechodzi przez te okolice, żeby dostać się do Galilei, a więc można powiedzieć, że jest w drodze. Nic nie sugeruje, że powinien się tam zatrzymać. To jest pogańska ziemia, w której właściwie Żydzi mieszają się z poganami. Ziemia synkretyzmu religijnego, ziemia, którą sami Żydzi spoglądali także z nieufnością. Jednym z bohaterów tego opowiadania o uzdrowieniu będzie także nieoczywisty bohater, właśnie Samarytanin, należący do tych 10 nieszczęśników, którzy wychodzą na spotkanie Jezusa, błagając go o to, żeby się ulitował. Ulituj się nad nami, nauczycielu. Tak wołają, czy mistrzu, tak wołają do niego. Chrystus raz jeszcze wcale nie musi się tam zatrzymywać. Tych 10 to także bardzo wymowny liczba, symbol. 10 pojawia nam się często w Biblii, od Starego po Nowy Testament. Przypominamy sobie może 10, dzięki którym została ocalona Sodoma i Gomora w opowiadaniu z Księgi Rodzaju. 10 braci Józefa, którzy udają się dla zakupienia ziarna w Egipcie. Mamy przybytek utkany z 10 tkanin w Księdze Wyjścia. Oczywiście 10 słów czy 10 przykazań, ale także w Apokalipsach, w Księdze Daniela mamy 10 rogów, które sygnalizują władzę bestii. Mamy wreszcie w Ewangelii Mateusza 10 panien, które wyruszają na spotkanie Pana Młodego, czy 10 talentów, o których mówi Jezus. Co oznacza ta 10 w tym konkretnym przypadku w Ewangelii Łukasza? Spośród wielu tutaj przywołanych tekstów biblijnych najbliżej chyba naszej Ewangelii Łukaszowej sytuuje się Mateusz i jego rozdział 25 o pannach mądrych i głupich. Te 10 panien symbolizują tam całą ludzkość. I to jest także, myślę, znaczenie tej 10, która pojawia się tutaj w tekście Łukasza. Bardzo wymowny obraz ludzkości, ponieważ to jest ludzkość trędowata. Ludzkość, która jest pozbawiona kontaktu z Bogiem, bo to oznacza choroba trądu w starożytności. Trędowaty ma nosić włosy w nieładzie, jak opisuje to także Księga Kapłańska, rozdziały 13 i kolejne. Trędowatemu zakazuje się zbliżania do innych, skazany jest na samotność. Trędowaty to ktoś, kto nie może nosić także nakrycia głowy, które dla pobożnego Żyda symbolizowało rękę Bożą, która spoczywa nad nim i ochrania go. To jest człowiek przeklęty, opuszczony przez Pana, opuszczony przez swoich, skazany po prostu na samotność. Ma obowiązek zatrzymać się w pewnej odległości od tego, który jest zdrowy. Nie może zbliżyć się do zdrowych, także do osiedli ludzkich. Ten wymowny symbol ludzkości, oddalonej od Boga, stoi i woła o litość, o łaskę Jezusa. Raz jeszcze, Jezus bardzo łatwo mógł się oddalić w tej sytuacji. Nie potrafiliby go zatrzymać, tych 10 trędowatych, którzy jedynie z odległości mogą do niego wołać. A jednak, Łukasz nie pisze o tym, ale zapewne poruszony wołającą do niego ludzką nędzą, Chrystus daje polecenie, które bardzo przypomina polecenie Elizeusza. Idźcie, pokażcie się kapłanom. A więc nie czyni żadnych rytów, nie rusza ręką, tak jak narzekał na to Naaman, nie wypowiada żadnych słów, po prostu daje polecenie. Ukażcie się, czy pokażcie się przed kapłanami. Można by się oburzyć, czy tych 10 mogłoby się oburzyć na te słowa, tak jak Naaman oburzył się i dziwił. Dlaczego tylko tyle? Czy Pan ich nie zbywa? Nie, istnieje tutaj bardzo poważna różnica pomiędzy pozbywaniem się człowieka, a wystawianiem na próbę jego zaufania i cierpliwości. Jezus tutaj, jak Elizeusz, wystawia ich na próbę. te słowa rzeczywiście są próbą, a równocześnie ta próba ma na celu co? No, wydobycie z nich właśnie całych pokładów wiary. Czego wymaga od nich Jezus? Mieli udać się do kapłanów. Prawo wymagało spotkania z kapłanem, ale dopiero wówczas, kiedy człowiek został uzdrowiony, żeby on rozeznał, czy uznał, że jest zdrów i włączył go z powrotem do wspólnoty. To znowu jest Księga Kapłańska, 13 rozdział. A więc Jezus jakby przed czasem wysyła ich do kapłanów. Naprawdę wymaga od nich wiary i zaufania w jego słowo, które brzmi tutaj bardzo paradoksalnie. Kapłani mogli mieszkać w bardzo różnych częściach Izraela. W Jerychu na przykład, słyszymy o tym także z Ewangelii, czy w pobliżu Jerozolimy. Ci ludzie znajdują się na pograniczu Samarii i Galilei, więc muszą przebyć pewną drogę, żeby znaleźć się w osadach, w których mieszkają także kapłani. To sugeruje wysiłek, pewną drogę do przejścia, tego także wymaga od nich Jezus. Przy okazji nie daje żadnych gwarancji, że zostaną uzdrowieni, a więc autentycznie wymaga od nich tutaj wiary. Pierwszy cud polega na tym, że oni rzeczywiście mu uwierzyli. Znowu idą, tak jak ostatecznie uwierzył Naaman. Tutaj wszystko dokonuje się nagle, prawie niezauważalnie w drodze i to różni tę historię od historii Naamana. Samo uzdrowienie nie wiemy właściwie, kiedy się dokonało. Łukasz mówi, że no, kiedy byli w drodze, zostali uzdrowieni, oczyszczeni. To sugeruje, że najważniejszym nie jest tutaj uzdrowienie fizyczne. Gdyby tak było, mielibyśmy precyzyjny moment, cud, ich wybuch radości, nasz ewangelista skupiłby się na tym. Nie, tu interesuje go coś więcej. Uzdrowienie, które sięga znacznie głębszych pokładów ludzkiej osoby, a właściwie które dokona się na samym końcu tej historii. Z 10 uzdrowionych wraca tylko jeden, poganin, i to w dodatku Samarytanin. Jezus był w tej okolicy, w którą zamieszkiwali Samarytanie. Ewangelia Łukasza pisze także o dobrym Samarytaninie, którego podaje się za przykład. No to jest przykład bardzo trudny do strawienia dla Żydów, bo to jest przykład kogoś, kogo oni mieli za poganina, kto nie był wzorem życia dla pobożnego Izraelity. Raz jeszcze Ewangelia Jezusa przekracza i każe nam przekraczać te nasze bariery etniczne, bariery animozji różnego rodzaju, lubienia i nielubienia różnych nacji, różnych grup, różnych także narodowości. Samarytanin został uzdrowiony z trądu, ale to jest zaledwie wstęp do tego, co za chwilę dokona się w jego życiu. On jako jedyny ma odwagę wrócić. Zawraca i szuka Jezusa. Ewangelista opisuje go jako tego, który nie tylko wraca, ale także chwali Boga wielkim głosem. Upada przed Jezusem na twarz, proskyneo, i dziękuje za uzdrowienie, eucharisteo. No to jest bardzo wymowny opis, to co znajdujemy tutaj u Łukasza, bo w Starym Testamencie obrazów upadania na twarz używa się w kontekście zasadniczo czci oddawanej jedynemu Bogu w świątyni w Jerozolimie. A więc wnioski nasuwają się tu same. Temu, któremu oddaje boską cześć, ten, któremu oddaje boską cześć Samarytanin, jest sam Jezus. Jego także chwali. Tak można wywnioskować, kiedy Łukasz mówi o tym, że chwalił Boga wielkim głosem. Na początku pamiętajmy, czy pamiętamy może, ci 10 chorzy nazywali Jezusa po prostu mistrzem, nauczycielem. Teraz Samarytanin odkrywa w nim kogoś znacznie większego. Przechodzi od jakiegoś zaufania w boską moc uzdrowiciela, Jezusa, nauczyciela, do wiary samego Boga. I zauważmy, że Jezus w niczym nie wycofuje się z tej jego wiary boskiej, nie stroni od tych obrazów, w których rzeczywiście oddaje się mu boską cześć. Jezus nie protestuje. Więc przyjmuje tę boską cześć, bo po prostu mu się należy. Pyta nawet, żaden się nie znalazł, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Więc chwałę Bogu oddaje się, oddając cześć Jezusowi. Jezus widzi, że to jest właściwy sposób postępowania. Jezus dodaje jeszcze ważne słowa na końcu tego opisu i nimi skończymy także ten opis uzdrowienia. Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. To ona jest tu kluczem do całego opowiadania. Przez wiarę Samarytanin odkrywa w Jezusie kogoś znacznie większego niż zwykły nauczyciel czy uzdrowiciel. Oddaje cześć Jezusowi jako Bogu, Bogu, od którego zależy całe jego życie, Bogu, który właśnie zmienił, pozytywnie rzecz ujmując, wywrócił do góry nogami całe jego życie. Ten Bóg w Chrystusie dokonał cudu znacznie większego niż tylko uzdrowienie fizyczne. To jest jedyny w tym opowiadaniu, kto został w pełni uzdrowiony. Kto otrzymał także, czy właściwie doszedł do łaski wiary. Wiara cię uzdrowiła. Wstań i idź, wiara cię uzdrowiła. Tych słów nie słyszy nikt inny poza Samarytaninem, ponieważ nikt inny nie wrócił do Jezusa. I to jest właśnie uzdrowienie, o jakie chodzi Jezusowi. Przez tą sytuację choroby, cierpienia, ten człowiek zwrócił się całym swoim życiem ku niemu. Odkrył w Chrystusie swojego Pana, odkrył w nim miłosiernego Boga.
Drodzy Państwo, audycja Szukając Słowa Bożego. Rozważamy teksty 28 niedzieli zwykłej. Naszym gościem i prowadzącym jest ksiądz profesor Marcin Kowalski, biblista, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zachęcam, zapraszam, możemy stawiać pytania, dzielić się swoimi refleksjami. Telefony Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66.
Uzdrowienia, Jezu, wierzę Tobie, bo obiecałeś. Przyjdźcie do mnie, ja Was pokrzepię, utrudzeni i chorzy. Zbliżam się w nadziei wielkiej, nie zawodzisz swoich dzieci. Wspomóż łaską naszą wiarę, oddajemy się Tobie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Damian z Bydgoszczy.
Bardzo proszę.
Ja mam pytanie o proroka Elizeusza, ale zanim zadam to pytanie, to chciałem powiedzieć, że ojciec Pio tam notował różne sygnały z nieba, nie mógł o wszystkim mówić. I mam teraz pytanie do proroka, o proroka Elizeusza. Czy są jakieś wzmianki o tym, że na przykład prorok Elizeusz nie mógł się spotkać z chorym na trąd, bo wiedział, że ten chory po prostu, no, nie dojdzie do uzdrowienia. Czy prorok, czy jakieś wzmianki na przykład, nie wiem, czy apokryfy, czy coś, gdzieś zapisy. Bo na przykład mógł wiedzieć, też tak jak ojciec Pio się dowiedzieć z nieba, że na przykład, jak się spotkasz z nim, to go nie uzdrowisz, nie? Albo na przykład, to musiało po prostu tak, bo gdyby się spotkali, to mógł zostać nieuzdrowiony. O to mam pytanie.
Dziękuję bardzo, panie Damianie. Księże profesorze.
Tak, dziękujemy za to pytanie. Poprzestając na tekście biblijnym może, apokryfy czy teksty o prorokach, o Eliaszu i Elizeuszu, oczywiście istnieją, ale tekst biblijny sam w sobie jest dosyć bogaty i tłumaczy tę historię, która zresztą jest wypełniona cudami. Te cuda Elizeusza rzeczywiście przypominają wręcz czasami apokryficzne historie. W tej konkretnej historii prorok nie spotkał się z trędowatym. Nie sądzę, żeby wynikało to z lęku przed albo przed chorobą. Oczywiście dobrze było trzymać się na dystans, ani tym bardziej z lęku, że nie będzie potrafił go uzdrowić. Prorok Elizeusz wysyła chorego Naamana nad Jordan ze Słowem Bożym, które dokona tego uzdrowienia. Więc dokonuje się w tej historii coś, co powtarzać się będzie także w opowiadaniach ewangelicznych o uzdrowieniu na przykład sługi setnika na odległość. Jezus uzdrawia także Słowem Elizeusz i uzdrowienie Słowem Bożym takie właśnie na odległość zapowiada tę historię. Ale mówi także bardzo wyraźnie, że nie uzdrawia w tej historii żaden człowiek. Nie uzdrawia prorok, nie mamy tu żadnych rytów magicznych, jak stwierdziliśmy już. Nie będzie tu zmuszania Boga także do działania, do czegokolwiek. Bóg w sposób wolny decyduje się dotknąć łaską tego poganina i właśnie czyni to w sposób różny od pogańskich technik uzdrawiania, żeby podkreślić tę różnicę. Bóg jest Bogiem Słowa. Jego Słowo kreuje historię. To będzie także wielki temat pierwszej i drugiej Księgi Królewskiej. Żydzi te księgi umieszczają pośród tak zwanych proroków wcześniejszych. Eliasz i Elizeusz to są tacy właśnie prorocy, ale podkreśla się także przez to, że te historie zapisane w pierwszej i drugiej Księdze Królewskiej są historiami Słowa Bożego, czyli historiami, w których Słowo wypowiadane, głoszone przez proroków zmienia ludzkie życie. I to na ten aspekt przede wszystkim zwróćmy uwagę, kiedy Elizeusz wysyła na Amana, na Jordan, pozwala także doświadczyć mu mocy Bożego Słowa i odkrywa także przed nami moc Bożego Słowa, które uzdrawia.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Boże, dobry wieczór. Ojciec Przemysław Skąpski z tej strony.
Prosimy.
Jako kaznodzieja mam też takie pytanie, które już tydzień temu przy Samarytaninie mi się obudziło. Mianowicie, gdyby tak przenieść te czasy jakby żydowskie wtedy, za czasów Jezusa, na dzisiejsze, gdyby Jezus dzisiaj przyszedł na ziemię, a nie 2000 lat temu i jakby nie mówił do Żydów, ale do nas, do katolików dzisiejszych, to kim by dzisiaj był ten Samarytanin, którym by Pan Jezus chciał nas zawstydzić? Takie pytanie mi chodzi po głowie, będę wdzięczny za odpowiedź. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże, dobrej drogi też dla Ojca. Proszę bardzo.
Tak, dziękujemy za to pytanie także od kaznodziejów. Bardzo się cieszymy, że słuchają także tego programu nas tutaj. To jest świetne pytanie i ja chciałbym je także rozszerzyć na naszych słuchaczy, na wszystkich księży, być może kaznodziejów, którzy nas słuchają. Może ktoś znajdzie także lepszą odpowiedź niż ta, która mi tutaj przychodzi do głowy, bo Samarytanie to generycznie grupa rzeczywiście znienawidzona przez Izraelitów, synkretyści religijni. To są ludzie, którzy wierzą w Boga Izraela, ale wierzą inaczej. Wierzą w Boga Izraela, który według Żydów miesza się także z kultami innych obcych bogów. Samarytanie mają swój pięcioksiąg, który czytają inaczej. Więc pierwsza grupa, która nasuwa się tutaj, to są być może chrześcijanie innych kościołów także. Wierzący w tego samego Boga, co my, wierzący w Chrystusa, ale wierzący inaczej. Między nami i nimi powinniśmy szukać także sposobów komunikowania się, głoszenia tego samego Boga. Kościół jest podzielony, tak jak podzieleni byli Żydzi w pierwszym wieku, i to jest oczywiście skandal. Marzeniem i wielkim pragnieniem Boga, o to modli się Chrystus także w Ewangelii Janowej, w modlitwie arcykapłańskiej, jest nasza jedność. A więc są ludzie, którzy wierzą inaczej niż my, ale w tego samego Boga, w Chrystusa. I nie powinniśmy traktować ich jako schizmatyków, odszczepieńców, przez nich także działa i głosi swoją Ewangelię Pan. Dalej rozszerzając tych wierzących inaczej na sobór to robi zresztą, na ludzi innych religii, moglibyśmy tu znaleźć oczywiście także Żydów, wszystkich tych, którzy w jakiś sposób szukają prawdziwego Boga. W ich życiu także mogą dokonywać się cuda. Naaman z kolei był zupełnie poganinem i właśnie on został dotknięty łaską, ale pamiętajmy, ta łaska przyprowadziła go to także do nawrócenia ku prawdziwemu Bogu. No i bardzo wiele jeszcze innych grup, które są dla nas niewygodne, którym trudno się nam głosi Ewangelię, których trudno traktuje się jako braci i siostry. No tu sobie możemy nawet sami dopowiedzieć już, od naszych najbliższych w rodzinie, przez także innego rodzaju grupy, mniejszości, także te właśnie nie tylko etniczne, ale kulturowe. Wszyscy dla chrześcijanina są braćmi i siostrami, więc Samarytanin to każdy, kto w jakiś sposób jest dla mnie wyzwaniem, ponieważ być może wierzy podobnie, ale jednak inaczej, przez swój styl życia jest także mi obcy i trudno mi się z nim komunikować. No, ja rozszerzyłbym chętnie to pytanie także na inne grupy i nasi słuchacze, każdy mógłby tu dać dobrą odpowiedź.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, szczęść Boże, księdzu profesorowi, szczęść Boże Ojcu. Najpierw podzielę się refleksją, a na koniec będę miał pytanie. Otóż można założyć, że na świecie nie ma ludzi zdrowych i założenie to jest oparte na fakcie, że każdy człowiek jest grzeszny, a grzech jest chorobą duszy. Człowieka należy traktować jako istotę duchowo-cielesną, a duch jest tą częścią istoty ludzkiej, która podtrzymuje ciało, dźwiga ciało. Ciało ma szansę uzdrowić lekarz, natomiast Bóg uzdrawia całość. I tak rozumiał to prorok Elizeusz, który nie przyjął zapłaty za uzdrowienie, ponieważ uważał, że wszelka chwała w tej sprawie należy się Panu Bogu. I tak też oświetlił nam tą sprawę Pan Jezus w scenie uzdrowienia niewidomego. Tu przytaczam to jako dowód na to, powiedzmy, bo zapytywany przez apostołów, który zgrzeszył i kto zgrzeszył i kto się stał sprawcą nieszczęścia tego człowieka, Jezus odpowiedział, że nikt nie zgrzeszył, a wszystko dzieje się właśnie po to, aby objawiała się chwała Boża. Natomiast w tej dzisiaj odczytanej Ewangelii, ta Ewangelia ukazuje nam taki specyficzny aspekt uzdrowienia, którym jest wiara. Wiara według mnie jest czynnikiem przyzywającym Boga, bo 10 trędowatych żyje w izolacji od świata, ale ich pragnienie uzdrowienia i wiadomość, że jest taki Bóg człowiek, który może ich uzdrowić, od trądu uwolnić, sprawiło, że ich drogi się spotkały. Jezus podąża właśnie tam, gdzie zapalają się światła wiary i zawsze akcentuje, jak ważną sprawą jest wiara, w błaganiach o Bożą pomoc. Natomiast pytanie dotyczy tego elementu, kiedy ten wódz Nauman powiedział, że dostanie twój sługa tyle ziemi, ile udźwigną dwa woły. No dla mnie to jest takie komiczne rozwiązanie, no bo przecież ile wół udźwignie ziemi. Czy to udźwigną nie oznacza, ile obrobią. Woły zaprzągnięte do pługa. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Pawle, księże profesorze.
Dziękujemy najpierw za te refleksje nad istotą uzdrowienia, które się dokonało rzeczywiście w Ewangelii. Chodzi o wiarę. No, oczywiście Bogu nie chodzi tylko i wyłącznie o dotykanie tych obszarów duchowych naszego życia. Bóg jest Bogiem uzdrawiającym całego człowieka. To powinno mocno wybrzmieć także w tej liturgii. Dotyka naszego ciała, bo jesteśmy jednością psychofizyczną i dotyka oczywiście naszego ducha także. Tutaj wiara może być odczytana jako największy owoc tego uzdrowienia, które się dokonało, ale także jego katalizator, czyli to wiara właśnie sprawiła, że ten człowiek, Samarytanin, został w pełni wyzwolony ze swoich słabości i z tej izolacji na poziomie ludzkim i z tego oddalenia od Boga. Zyskał w Chrystusie właśnie tą bliskość i miłość Boga. No i oczywiście jego ciało odżyło, więc tu cały człowiek właściwie zostaje odrodzony do nowego życia. Podobnie jak cały człowiek rodzi się w historii Naamana, ta ostatnia wzmianka o ziemi, którą bierze ze sobą, to nawiązanie także do praw żydowskich. Ołtarz w Pięcioksięgu staje na świętej ziemi oczywiście. Więc jeśli Naaman zamierza składać ofiary żywemu Bogu, to będzie to czynił na ołtarzu, który zostanie wzniesiony na ziemi izraelskiej, czyli jakby na tej ziemi uświęconej Bożą obecnością. To jest wprost przyznanie się do tego, że praktycznie staje się ten człowiek częścią ludu wybranego. Ta ziemia jest mu potrzebna i tu jednak trwamy przy naszym tłumaczeniu tekstu. Tu chodzić będzie raczej i zdecydowanie o ziemię tyle, ile są jej w stanie unieść te muły czy zwierzęta. Chodzi o tyle ziemi, żeby po prostu postawić na niej ołtarz i żeby na nim składać, jak zapowiada Naaman, ofiary całopalne i ofiary krwawe, czyli te, które składa się w świątyni jerozolimskiej prawdziwemu Bogu. Więc chodzi o kult, o nowe właściwie życie, które będzie prowadził ten poganin, oddane także przez te ofiary prawdziwemu Bogu, Bogu Izraela.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Ewa. I na początku, bo żeby nie zapomniała, za pośrednictwem dzisiejszego gościa, księdza profesora z KUL-u, chciałabym przekazać podziękowania dla księdza profesora Marcina Zielińskiego z poprzedniego piątku, który mówił o wierze. Bo cały czas słyszymy, że centrum, najważniejszą rzeczą to jest właśnie wiara. I ksiądz profesor w ubiegły piątek świetnie wytłumaczył, co to znaczy wiara. To jest wiedza i relacja z żywym Bogiem. I właśnie poprzez zrozumienie tego, co to jest wiara, można zrozumieć słowa, które Jezus kierował do Samarytanina: wiara cię uzdrowiła, bo on najprawdopodobniej, że tak prozaicznie się wyrażę, zrozumiał, z kim ma relację, ale to na marginesie. Mam pytanie do księdza profesora, bo nie mogę sobie przypomnieć, w którym z listów są takie słowa, i który to z apostołów napisał, nie mogę sobie przypomnieć, ale wiem, że czytałam to, napisał takie słowa: kto choruje ktoś wśród was, niech wezwie kapłanów, niech się modlą, namaszczą olejem i będzie zdrowy. Że się tak już konkluzję taką. Dokładnie nie pamiętam słów, ale pamiętam ten początek. I teraz mam pytanie, bo wśród apostołów był Łukasz, który był lekarzem i on był wierzącym. I dlaczego nie ma wskazówki, że zwróćcie się do lekarza wierzącego i on po prostu będzie was leczył i odzyskacie zdrowie? Tylko jest skierowany. Wtedy jeszcze nie było tych objawień w Lourdes, tak? Tylko było taka wskazówka była. Jeśli ktoś choruje, to niech zrobi to i to. I właśnie prosiłabym księdza profesora o odniesienie się do tych słów z tego listu, którego nie mogę przytoczyć. I jak to teraz odczytywać? Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję, księże profesorze.
Zacznę może od, dziękując za pozdrowienia dla księdza Marcina. Przekażę, oczywiście pracujemy razem na KUL-u w jednej katedrze i bardzo się cieszę, że także on głosił tu w zeszłym tygodniu Słowo Boże i robił to tak świetnie, że właśnie zapadło w serca. Wiara to rzeczywiście wiedza i relacja. Historia Samarytanina dzisiejszej Ewangelii kończy się właściwie stwierdzeniem Jezusa: idź, twoja wiara cię, tłumaczymy chyba uzdrowiła, ale w tekście oryginalnym jest: twoja wiara cię zbawiła. Sodzo, pojawia się tam taki czasownik. Relacja z Jezusem zbawia. Zbawia od samotności, od nieszczęścia, od choroby, od także skupienia właśnie tylko i wyłącznie na złu, na negatywnych rzeczach naszego życia, zbawia. Autentycznie zbawia nas także od grzechu i oczywiście od śmierci wiecznej. Natomiast jeśli chodzi o tekst, który tutaj pani zacytowała, to tekst z listu Jakuba oczywiście, który podaje się także jako taki klasyczny tekst dla poparcia sakramentu namaszczenia chorych. Kapłani, do których należy się udać, aby się modlili i aby namaszczali olejem w imię Pana, to zapowiedź właśnie jednego z sakramentów Kościoła, który dzisiaj także sprawujemy. Namaszczenie oferuje się chorym. My zwykliśmy niestety łączyć je tylko i wyłącznie z umierającymi, co jest błędem. Ten sakrament służy uzdrowieniu, także wewnętrznemu. Oczywiście także przygotowuje na tę ostatnią drogę, ale ma służyć przede wszystkim uzdrawianiu. Pamiętajmy o tym. W liście Jakuba mówi się o kapłanach i pamiętajmy także, że oni często we wspólnotach byli ludźmi wykształconymi. W starożytności kapłani umieli także leczyć, łączyli te funkcje. W związku z czym udajemy się w liście Jakuba, czy chrześcijanie udają się do tych, którzy prawdopodobnie także mają więcej niż tylko wiedzę na temat Boga. Oczywista sprawa, modlą się o uzdrowienie, ale równocześnie mogą też zaaplikować jakieś leki. Olej sam w sobie jest także elementem terapii w starożytności. Namaszcza się olejem oczywiście, ale także smaruje się olejem rany, które dzięki temu lepiej się goją. Olej spełnia bardzo wiele funkcji takich właśnie zbawiennych, uzdrawiających dla naszego ciała. Więc w tym opisie nie ma żadnej przeciwności, przeciwstawienia pomiędzy lekarzem, który leczy, a Bogiem, który leczy. Wykorzystuje się wiedzę, którą posiadają także kapłani, ci we wspólnotach, do tego, żeby leczyć człowieka, a równocześnie modlić się o jego holistyczne, całe uzdrowienie, bo jak wiemy, potrzebują tego uzdrowienia więcej niż tylko nasze ciało. Potrzebuje go także serce i cały człowiek. Łukasz rzeczywiście był lekarzem i tradycja tak kwalifikuje to jego zawód i powołanie także. Dedukujemy to z Ewangelii, w której więcej niż w jakiejkolwiek innej Ewangelii pojawia się, powiedzmy, takich, no może nie technicznych, ale bardziej specjalistycznych, precyzyjniejszych opisów chorób. Łukasz towarzyszy także Pawłowi w podróżach misyjnych, pamiętamy, w Dziejach Apostolskich, i to mówi się tak, że nie jest przypadek. Paweł w tych podróżach misyjnych wiele razy mierzy się z biczowaniami, z cierpieniem, prześladowaniami wystawiającymi na próbę jego ciało, jego fizyczność. Łukasz jest wówczas nieocenioną pomocą. No na przykład po tym, jak został Paweł wtrącony do więzienia w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich, jak sieczono go rózgami, on zaraz potem rusza w drogę. Kto opatruje jego rany i kto troszczy się o to, żeby apostoł nie ustał w tej drodze głosząc Ewangelię? Ha, mamy tam prawdopodobnie przy nim właśnie Łukasza, lekarza, który także towarzyszyć będzie Pawłowi w więzieniu. W ostatnich listach więziennych także widzimy go przy nim. A więc lekarzy, dobrych lekarzy, wierzących lekarzy, oczywista sprawa, potrzebujemy nie tylko modlących się nad nami kapłanów, ale także tych, którzy leczą nasze ciało. To połączenie wiary i sztuki czy lekarskiej jest nieocenione i także w dzisiejszych czasach powinniśmy szukać go, zdecydowanie.
Dziękuję. Proszę bardzo, szukając Słowa Bożego, Radio Maria.
Witam wszystkich, mam na imię Jan. Proszę księdza, ksiądz, komentując list Pawła do Tymoteusza, powiedział takie zdanie, że cierpienie ma głęboki sens, bo w ten sposób cierpiący utożsamia się, upodabnia się do Pana Jezusa. Ja bym powiedział, proszę księdza, tak, że nie każdym cierpieniem można się pchać na ołtarz, bo jeżeli ktoś na przykład chlał tanie wińska, dzisiaj ma rozwaloną wątrobę. Ktoś jeździł jak wariat motocyklem, którzy ją mówili, za szybko jeździ, skręcisz sobie kark, dzisiaj leży z przesądzącym karkiem, to takim cierpieniem nie pcha się na ołtarze, bo sobie ciężko na nie zapracowałeś, nie? Znosz je z godnością. Na ołtarze można się pchać z cierpieniem niezasłużonym, prawda? Na przykład ktoś tam urodził się z jakimś schorzeniem, a najszlachetniejszy rodzaj cierpienia to jest takie, gdy ktoś cierpi ze względu na imię Pana Jezusa. Czyli jeżeli ktoś cierpi ze względu na nauczanie, że zachowuje nauczanie Pana Jezusa. Pan Jezus takich ludzi nazywa błogosławionych, miłuj sobie. I teraz jeżeli chodzi o Ewangelię, to Pan Jezus mówi do tego trędowatego, moja wiara cię uzdrowiła. Pan Jezus to przy różnych uzdrowieniach tą frazę powtarza. I to ksiądz wspomniał o tym uzdrowieniu na odległość, tam przytaczałem ten przykład uzdrowienia sługi setnika, prawda, co było istotne wiara setnika. Ja bym jeszcze przypomniał uzdrowienie paralityka, prawda, kiedy jego bliscy spuszczają tego paralityka, rozbierają dach i spuszczają go na linę przez Pana Jezusa. Pan Jezus mówi, widząc ich wiarę, prawda, ich wiarę, lepiej jemu odpuści grzech, a pójdzie go uzdrowić. A jeszcze jest, proszę księdza, ciekawsze uzdrowienie, no ciekawsze oczywiście w cudzysłowie uzdrowienie trędowatego. Trędowaty przychodzi do Pana Jezusa, kłania się Panu Jezusowi i mówi, Panie, jeśli chcesz, to mnie uzdrów, nie? Czyli on prawdopodobnie uznał ten tron, że to jest kara za jego grzech i on przychodzi do Pana Jezusa z pokorą. Panie, jeśli chcesz. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Księże profesorze?
Bardzo dziękujemy tak za tą bardzo zaangażowaną wypowiedź, oczywiście. Nie każde cierpienie obrazowo rzecz ujmując, od razu musi być tym, które oddaje cześć i chwałę Panu. Nie w każdym człowiek upodabnia się do Chrystusa, ale powiedziałbym tak, że każdy ma taki potencjał. Ojciec Franciszek Blachnicki pisał, że w naszym życiu mogą być dwa rodzaje krzyży, dwa rodzaje cierpienia. Jest to, które prokurują nam inni, które jest rzeczywiście niezasłużone i jest to, które my sobie sami ściągamy na siebie. W jednym i w drugim cierpieniu ważne jest, aby przeżywać je z Jezusem. Jeśli nawet popełniliśmy pewne błędy w życiu i ich owocem jest cierpienie nasze, ale także drugiego. Jeśli nawet to cierpienie jest owocem właśnie naszego grzechu, braku odpowiedzialności, to włączając je, oddając je Chrystusowi, nie przeżywamy go jako bez sensu i to jest ogromna łaska. I w ten sposób tak, że to cierpienie nabiera sensu w Chrystusie, staje się Jego cierpieniem. Więc nie wykluczajmy żadnego cierpienia w tym sensie, że każdy może mieć potencjał, aby realizowała się w nim wola Boża i aby także odkrywać w nim Bożą łaskę. Oczywista sprawa, cierpienie, które upodabnia nas do Chrystusa, to, które przyjmujemy także, które ofiarujemy Bogu. No i to jest to, które rzeczywiście przychodzi często jako niezawinione, jako choroba, jako owoc także prześladowania, czy też sytuacji trudnych, w których inni są dla nas cierniem, którzy powodują nasze cierpienie. Istotnym jest to, aby włączyć je w krzyż Chrystusowy. Ostatni obraz, którym tutaj Pan się posłużył, uzdrowienia, w którym pojawiła się fraza jeśli chcesz, także bardzo wymowny obraz tego, że w historiach uzdrowienia wszystko zależy od Boga. Wszystko zależy od Jego łaski, a właściwie uzdrowienie jest łaską. Nie możemy tego ani wymusić na Bogu rytami magicznymi, ani naszą wolą. Przyjmując tę wolność Boga, z jaką On działa, z jaką dokonuje uzdrowień i uzdrawia jak chce, czasami nie dotyka ciała, ale właśnie serce. Przyjmując wolność Boga i uzdrowienie i działanie Boże także w wolności, możemy doświadczyć ogromnych łask, tak jak człowiek z tej Ewangelii. Ale także trzeba pozwolić Bogu na wolne działanie w naszym życiu, a więc uzdrowienie, które może inaczej niż sobie to wyobrażaliśmy się potoczyć.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grażyna z diecezji pelplińskiej. Proszę księdza profesora, mam takie cztery krótkie problemy. Drugi list do Tymoteusza. Mniej więcej parafrazując, pisze święty Paweł, że jeśli my się zaprzemy Pana Boga, on nas się też zaprze. I zaraz potem następuje jakby sprzeczny komunikat, że jeśli my jesteśmy niewierni Bogu, On pozostaje wierny, bo nie może sam sobie zadać kłam. Jeden to jest problem. Drugi, też widzę jakąś taką pozorną sprzeczność, na pewno pozorną, że formalnie uzdrowiony Samarytanin nie spełnił polecenia Pana Jezusa, bo nie pokazał się kapłanom. A ci, których Pan Jezus zganił, że mu nie podziękowali, nie wrócili, to może właśnie oni szli do kapłanów, żeby spełnić formalnie polecenie Pana Jezusa. Tutaj widzę też pewną niezgodność. I teraz i taka też sprawa może prozaiczna, taka błaha, ale jest tam sformułowanie, że Jezus był na pograniczu Samarii i Galilei, bo zmierzał do Jerozolimy. Wydaje mi się, że poprawnie byłoby, że był na pograniczu Galilei i Samarii. To byłby właściwy kierunek w stronę Jerozolimy. I czwarty krótki problem. sam ksiądz profesor powiedział, że trendowaci nazwali Jezusa mistrzem, czyli nie widzieli w nim Boga. Natomiast jeden z nich został uzdrowiony, czyli jakby sama subiektywna wiara Jezusa jako mistrza, a nie jako Boga go uzdrowiła. I jaka jest właśnie zależność, paralela między subiektywnością a obiektywnością wiary? Bóg zapłać.
Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy, tak, za te ciekawe bardzo cztery pytania. Zaczynając od pierwszego. Paweł zapowiada, że jeśli my zaprzemy się Boga, Bóg zaprze się nas, a przy okazji stwierdza, że pozostaje nam zawsze wierny. Otóż to słownictwo związane z zaparciem się, także mamy jego paralele w liście do Rzymian, gdzie Paweł mówi o tym, że nie wstydzi się Ewangelii, jest bowiem mocą Bożą. I tutaj odczytuje się w tych pawłowych wypowiedziach takie formuły misyjne, w których pobrzmiewają nam słowa Jezusa z Ewangelii Marka, na przykład z 8 rozdziału, gdzie Pan ostrzega, kto się zaprze mnie przed tym pokoleniem wiarołomnym, tego i ja zaprę się przed moim Ojcem, czyli w godzinie sądu. Bóg nie będzie mógł się do nas przyznać, jeśli my nie przyznamy się do Niego. To w tym kluczu, myślę, należy czytać to zaparcie się, przed którym ostrzega Paweł. On właściwie zachęca tutaj wyraźnie do tego, żeby wyznawać wiarę w Pana odważnie, tak żeby On mógł także stawić się za nami, żeby On nie zaparł się nas, to znaczy nie musiał powiedzieć, nie mamy ze sobą nic wspólnego, ponieważ ten człowiek mnie jakby zdradził, czy też wyparł się mnie. Więc chodzi o ten moment sądu, moment przyznania się do Boga, który pozwala mu także przyznać się do nas, że jesteśmy Jego, w życiu składaliśmy mu dobre świadectwo. I to w niczym nie wyklucza prawdy o tym, że Bóg zawsze pozostaje nam wierny. Zawsze czeka na nasze wyraźne, na nasze odważne wyznanie wiary, zawsze jest wierny swojej miłości do nas, ale tu chodzi także o wierność z naszej strony, o to subiektywne także z naszej strony przyznanie się do Niego, które pozwoli mu przyznać się do nas. Więc relacja jest zawsze dwukierunkowa. Zawsze jest tak, że dużo zależy od nas. Po drugie, rzeczywiście Samarytanin nie pokazuje się kapłanom, chociaż nie jest powiedziane, że dalej nie poszedł w tej historii i nie pokazał się, ponieważ to był formalny warunek uznania kogoś za czystego. A więc możemy sobie wyobrazić, że potem jak wrócił, czy właściwie jak pożegnał się z Jezusem, mógł także pójść, a właściwie powinien także pójść i pokazać się kapłanom. To, co zrobił, a czego nie zrobili inni, to uznanie czy dziękczynienie temu, któremu zawdzięczał swoje zdrowie, wyznanie w nim kogoś więcej niż tylko i wyłącznie mistrza. To nie wiara w mistrza go uzdrowiła, bo dokonało się uzdrowienie w drodze i dokonało się częściowo. Więc rzeczywiście fizyczne uzdrowienie dokonało się w drodze z miłosierdzia Bożego, Jezusowego i z posłuszeństwa Słowu. I wszystkich 10 właściwie doświadcza tego fizycznego uzdrowienia, kiedy wciąż traktują Jezusa jako mistrza. Ale prawdziwe uzdrowienie i prawdziwe zbawienie właściwie dotyka tego jednego, który wyznał w Jezusie Boga. Czyli innymi słowy, uznanie mistrza działa na pewnym poziomie także, daje zdrowie, ale tylko to fizyczne, ale nie o takie uzdrowienie chodzi w tej Ewangelii. Rzeczywiście precyzyjniej można powiedzieć byłoby, gdyby Jezus wędrując z Samarii, właściwie wędrując z Galilei z północy, przekraczał granicę Samarii, żeby znowu wrócić żeby przejść do Judei, a więc logicznie rzecz ujmując, sekwencja powinna być Galilea, Samaria, Judea, ale nie wiemy, jak ta droga Jezusa przebiega, czy czasem nie meandruje pomiędzy także Galileą, Samarią i znowu wracając do Samarii, więc w tym sensie uwagi ewangelisty, także Łukasza, mogą być historycznie wiarygodne. Innymi słowy, nie jesteśmy pewni zawsze w szczegółach, jak to itinerarium, które jest także w przybliżeniu przekazywane przez ewangelistów w szczegółach wyglądało. Ale bardzo dziękujemy, bo to były bardzo szczegółowe pytania, które są znakiem bardzo poważnego i takiego dogłębnego czytania tekstów i listów Pawła i Ewangelii.
Tak, zapytam, bo nie wiem, czy mi nie umknęło, może ksiądz profesor mówił, ile tej ziemi ta para mułów unieść może?
A szczerze powiedziawszy, nie wiem. Tego nie policzyliśmy, ile tam mogło kilo zostać załadowane. Nie mam pojęcia. Nie spotkałem się także z tak precyzyjnymi określeniami tutaj w literaturze czy w komentarzach, ale no tyle, żeby stanął na nich ołtarz, powiedzmy tak, i żeby można było składać ofiary Bogu.
Bardzo dziękuję. Jakieś słowo na koniec dla naszych słuchaczy?
Tak, bardzo dziękujemy także za te rozważania wspólne. Piękno dzielenia się słowem polega na tym, że z tych komentarzy, które próbowaliśmy sobie tu dzisiaj przekazywać i zgłębiać, Państwo mają w tych komentarzach także bardzo wyraźny i ważny udział. Wszyscy dzieląc się tym słowem uczyliśmy się tu przeżywać je także, modlić się nim i będziemy je także słuchać zupełnie inaczej w tę niedzielę, 28 niedzielę. Zapamiętajmy może, że to słowo o uzdrowieniu, niedziela mówiąca o uzdrowieniu w trzech odsłonach mówi o różnego rodzaju zdrowiu, czy procesie uzdrowienia, do którego zaprasza nas Bóg. Uzdrowienia z pychy i pogaństwa, z magicznego traktowania Boga, zmuszania Go do różnych rzeczy, czy to rytami, czy gestami, czy nawet wolą, bo tak chce, więc tak ma być. Naaman zostaje wyleczony z takiego właśnie pogańskiego obrazu Boga. Bóg oczywiście dotyka także jego cielesności. Tymoteusz leczony jest przez Pawła z tego bezsensu cierpienia. Tak często zmagamy się z cierpieniem właśnie dlatego, że wydaje nam się ono zupełnie poza planem Bożym. Dla Pawła wpisuje się ono mocno w plan Boży, naśladowania Chrystusa i przygotowywania do zmartwychwstania. No i wreszcie uzdrowienie, które nie osiągnie pełni, dopóki nie odkryjemy w naszym życiu źródła życia, czyli właściwie naszego Boga. Nie zwrócimy się radykalnie ku Jezusowi. Na tych trzech poziomach Pan zaprasza nas także do tego, aby Słowo nas dotykało, żeby Jego sakrament, obecność także nas dotykała i uzdrawiała.
Bardzo dziękujemy. Dobrej niedzieli również dla księdza.
Mógł zapłać także dobrej niedzieli wszystkim ojcu i oczywiście naszym słuchaczom. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy. Dziś prowadził nas po ścieżkach rozważań nad Słowem Bożym ksiądz profesor Marcin Kowalski, biblista, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, wykładowca w Instytucie Nauk Teologicznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Bardzo dziękuję też i Państwu za uwagę. Dziękujemy tym wszystkim, którzy byli z nami i włączyli się w dyskusję, w rozmowę. Dziękuję.